Ja już ustąpiłem, teraz czas na prezydenta Dudę, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego i składa ofertę kompromisu. PiS może się na nią zgodzić?
To jest tak, że to parlament wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a więc propozycja pani premier Szydło będzie przedstawiona parlamentowi, a nie prezesowi Trybunału Konstytucyjnego.
No ale większość parlamentarna to jest Prawo i Sprawiedliwość. Prezes mówi, 5 sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość zaczyna orzekać, w zamian za to kolejnymi zaprzysięganymi przez prezydenta będą ci sędziowie, których wybrał poprzedni Sejm. Czy to jest do kupienia przez
prezes
partię rządzącą?
Prezes Rzepliński stawia warunki, a zadeklarował, że nie będzie przestrzegał ustaw. To znaczy powiedział, że będzie Trybunał Konstytucyjny orzekał w 12-osobowym składzie. Tymczasem ustawa przyjęta przez Sejm mówi o 13-osobowym składzie.
Odwołuje się do konstytucji.
No ale zaraz. W konstytucji jest stwierdzone wprost, że zasady pracy Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa. Jest ustawa?
Nie chcę powtarzać strasznie długiej dyskusji, którą prowadziliśmy wielokrotnie na temat Trybunału. Pytam tylko o tę propozycję prezesa Rzeplińskiego. Czy to jest pole do kompromisu między Trybunałem a politykami?
Czyli znowu prezes Rzepliński poczuwa się do roli polityka Platformy Obywatelskiej, jak rozumiem, i zaczyna stawiać warunki. To nie jest rola
kogoś,
prezesa
Kogoś, kto próbuje stworzyć jakiś kompromis i wybrać z tego pata.
To nie prezes Rzepliński tworzy propozycję kompromisu, a wręcz przeciwnie, prezes Rzepliński tworzył pole konfliktu.
Krótko mówiąc, nie.
O tym, jak z tego pata wyjdziemy, będzie stanowił Sejm. Jest propozycja, jest wyciągnięta ręka ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Mówiła o tym pani premier Beata Szydło. I to jest bardzo dobra propozycja, dlatego że ona daje gwarancję przewagi opozycji w Trybunale Konstytucyjnym.
Tylko że też wymaga rozwiązania Trybunału Konstytucyjnego w tym kształcie i w tym składzie personalnym, jaki jest dzisiaj. A zatem ona jest dosyć daleko idąca.
No ale to przedstawiciele poszczególnych klubów parlamentarnych desygnują sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
Tyle, że oni wam już nie wierzą. Mówią, my się na coś zgodzimy, a potem PiS nie dotrzyma umowy.
Proszę pamiętać chociażby o tym, że niektórzy spośród tych, którzy zostali wskazani przez koalicję PO-PSL, zostali poparci również przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A to skok na Trybunał Konstytucyjny był przeprowadzony w czerwcu ubiegłego roku przez koalicję PO-PSL, wspartą przez SLD. To było na zaś wybranie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodziło o to, żeby zdominować, żeby nowa władza po nowych wyborach
nie miała,
ale to jest bardzo istotne. Ale to jest niezwykle istotne. Tu chodziło o to, żeby 100%, żeby cała piętnastka była z koalicji PO-PSL.
Skończmy o tym Trybunale, bo rozumiem, że odrzuca pan propozycję prezesa Rzeplińskiego.
Panie
chciałem
redaktorze,
zapytać o rzeczy, którymi się pan zajmuje na co dzień.
Jest złożona przez Prawo i Sprawiedliwość, przez premier Beatę Szydło.
I ta
propozycja, mam nadzieję, że zostanie przyjęta przez opozycję parlamentarną.
Panie ministrze, wiedzę i przekonanie o tym, że w czasach afery taśmowej dochodziło do masowego, nielegalnego podsłuchiwania dziennikarzy.
O tym mówił precyzyjnie komendant główny policji.
Tak, ale precyzja mówi, w sferze zainteresowania specgrupy policyjnej pozostawali dziennikarze. Tymczasem czytam ministra sprawiedliwości, który pisze do Brukseli. O fakcie podsłuchiwania ponad 80 dziennikarzy i prawników. Teraz pytanie, który z nich jest bliższy wiedzy? Czy minister sprawiedliwości, czy komendant główny policji?
Kiedy ukazało się na portalu ukazał się tekst mówiący o tym, ja poleciłem komendantowi głównemu policji wyjaśnienie sprawy. Komendant główny policji stwierdził to, co wcześniej nie było przyznawane, że były dwie specgrupy w Wydziale Spraw Wewnętrznych, w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. A więc pierwszy fakt, że nawet nie jedna, tylko dwie. Jedni mieli patrzeć na ręce drugim.
Ale
o co w tym wszystkim chodzi?
Od specgrupy do masowych podsłuchiwań dziennikarzy jeszcze droga daleka.
I czym się te specgrupy zajmowały? Czym się zajmować miały? Otóż miały się zajmować tym, żeby dać odpowiedź na pytanie, jak to się stało, kto zarejestrował rozmowy, te kompromitujące rozmowy polityków Platformy Obywatelskiej przy ośmiorniczkach w restauracjach.
Czy te specgrupy dokonywały, czy zakładały podsłuchy dziennikarzom?
Sprawa jest w toku. Mogę powiedzieć za komendantem głównym policji, że w polu zainteresowania specgrup byli dziennikarze i, uwaga, i ich rodziny.
To skąd w takim razie minister sprawiedliwości wie o fakcie podsłuchiwania ponad 80 dziennikarzy i prawników?
Bądźmy precyzyjni.
No właśnie, ja muszę być precyzyjni.
Mogę jeszcze raz powtórzyć za komendantem głównym.
Proszę nie powtarzać,
policji,
bo to już wiemy.
Sprawa jest wyjaśniana.
Proste pytanie. Czy w raporcie, który pan dostał od komendanta głównego policji, jest mowa o tych 80 podsłuchiwanych dziennikarzach i prawnikach, czy nie ma o tym mowy?
Ja, bardzo mi przykro, ale nie mogę mówić o szczegółach raportu, który jest dokumentem niejawnym. Mogę powiedzieć tyle, ile powiedział komendant główny policji, a sprawa nie jest zakończona. No to jest niezwykle istotne.
Tylko, że mam niepokojące poczucie, że ta sprawa funkcjonuje jako fakt, że minister sprawiedliwości mówi o niej w Brukseli, niewiele wiedząc, a właściwie nic nie wiedząc.
Minister sprawiedliwości wie tyle, ile mówił komendant główny policji,
pisze 80 podsłuchów,
że w polu zainteresowania specgrup policyjnych byli dziennikarze i ich rodziny.
Czyli rozumiem, pisze do Brukseli znacznie więcej, niż ma prawo wiedzieć. Panie ministrze, czy podział Mazowsza i nowe wybory samorządowe to już jest decyzja, czy to jest jeszcze pomysł?
Nie ma takiej decyzji. Sprawa dotyczy czego? Dotyczy tego, że Warszawa zawyża wskaźniki unijne ze względu na to, że rozwija się. Niskie bezrobocie, wysokie przychody.
Jako Warszawiacy tylko się możemy z tego cieszyć.
Ale
jako Mazowszanie już się możemy tym martwić.
Właśnie mieszkańcy Szydłowca, który ma bezrobocie jedno z najwyższych w Polsce, nie cieszą się z tego. I bardzo rozsądnym rozwiązaniem, które zostało zrealizowane w wielu państwach zachodniej Europy, jest wyłączenie stolicy z województwa.
Pytam, czy to już jest decyzja, czy to jest wciąż tylko w sferze pewnej idei, pewnego pomysłu, pewnego projektu?
Jest to projekt.
Bo marszałek Sejmu pisze, przed nami wyzwanie podziału Mazowsza. Marek Suski mówi, 5 czerwca albo na jesieni robimy wybory samorządowe.
Zwróćmy uwagę na to, że jest wiele możliwości rozwiązania tej sprawy. Jest też taka możliwość, która dotyczy wyłączenia Warszawy pod względem statystycznym. A więc w ramach jednostek statystycznych można wyłączyć Warszawę, nie zmieniając granic administracyjnych.
Rozumiem, o nowych wyborach samorządowych mowy na razie być nie może.
Nowe wybory samorządowe to jest problem innego rodzaju, a więc
wracając do
sprawy tej dotyczącej zawyżania przez Warszawę wskaźników unijnych. W Dublin wyłączono w Irlandii, Pragę wyłączono w Czechach, Lizbonę wyłączono w Portugalii. To jest bardzo rozsądne, bo za chwilę okaże się, że województwo mazowieckie będzie miało ograniczony dostęp do funduszy unijnych, a przecież chcemy, żeby fundusze były wykorzystywane, szczególnie tam, gdzie są one niezwykle potrzebne. My, Prawo i Sprawiedliwość, jest za tym, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony.
Czyli prawdopodobieństwo szybkich nowych wyborów samorządowych ocenia pan na?
Prawdopodobieństwo szybkich nowych wyborów samorządowych jest bardzo nikłe ze względu na to, że no, to oznaczałoby kolejne zmiany. Nie mam takiej możliwości, żeby je przeprowadzić w sposób szybki, ale to też nie ulega żadnej wątpliwości, że wynik wyborów z 2014 roku w naszej ocenie nie odzwierciedla preferencji wyborczych.
No, ten pytanie, sukces, czy wynik wyborów chociażby 2015 parlamentarnych jeszcze dziś,
ale
dziś
dwa elementy, panie redaktorze. Nagły wybuch poparcia dla PSL-u. W sondażach ani przed, ani po nic na to nie wskazywało. 24%. A potem załamanie. Przecież kandydat pan Jaruba z PSL-u na urząd prezydenta.
I w wyborach parlamentarnych,
w wyborach parlamentarnych też słabo. A więc to jest
panie
bardzo jasny wskaźnik.
Ostatnie pytanie. Pan zapowiadał w tym studiu, dla ludzi o milicyjnej przeszłości nie ma miejsca na szczytach policji. Wie pan, że zastępcą komendanta głównego jest człowiek, który był w ZOMO?
Dowiedziałem się tego. To jest człowiek, który pracował w Komendzie Głównej Policji. Zastaliśmy tego oficera.
Pan się dowiedział wczoraj, dowiedzieli się też reporterzy śledczy RMF-u. Co z tym zrobić?
Nie będziemy mieć czasu, żeby powiedzieć o tym, że dzięki moim staraniom odbudowana została Solidarność Grupy Wyszehradzkiej. Dwa dni temu byłem w Pradze, spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej i dwie ważne sprawy przyjęte w deklaracji. Po pierwsze, że brak zgody na mechanizm automatycznej relokacji.
Mówiliśmy o tym w RMF-ie dużo wczoraj, panie ministrze, także naprawdę niekoniecznie trzeba to powtarzać. Pytanie, co z tym zastępcą komendanta głównego.
Niezwykle istotne i więcej jeszcze.
Bardzo
drugi,
istotne. Co z zastępcą komendanta głównego?
Druga sprawa na mój wniosek przyjęta przez państwa wyszehradzkie, że trzeba zwrócić się do państw zachodu Europy, które są celem migracji, o to, żeby zmieniły swoją politykę azylową.
Wywiad jednak musi polegać na tym, że ktoś zadaje pytanie, ktoś odpowiada. Co z zastępcą komendanta głównego?
To jest zastępca zastany przez nas. Zastany przez nas. Ocenię pracę pana komendanta.
Mariusz, rozumiem, że to, że był w ZOMO, nie skreśla go automatycznie. Mariusz Błaszczak, dziękuję bardzo.
My chcemy i tak przestrzegamy tej zasady. Nasi nominowani przez nowego komendanta policji komendanci są tymi ludźmi, którzy przystąpili do policji już w III Rzeczypospolitej.
Dziękuję bardzo.